Rozmowy o Biblii.
Dobry wieczór, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Brat Dawid Stopiński, to jest starszy zgromadzenia we Wrocławiu, jest ze mną. Witaj, Dawid.
Witaj, Sławko.
Nasi słuchacze często zadają pytania i takie pytania pojawiły się odnośnie zborów. Właśnie zborów. Ty jesteś starszym zboru we Wrocławiu, który mieści się na ulicy Oławskiej. Pomożesz nam odpowiedzieć na pewne kwestie, które interesują słuchaczy?
Być może spróbuję. No, nie wiem, czy
postaraj
to będzie
pomocne. Jesteś człowiekiem młodym, a zatem siwy włos i potęga doświadczenia za tobą nie przemawia, ale jednak może taki młody człowiek właśnie trafi do młodych ludzi, którzy pytają po prostu, co to jest zbór, czy to jakaś tajemnicza substancja, czy też jakieś nie wiadomo jakie zgromadzenie, masońska loża może. Co tam macie na ulicy Oławskiej? Co to jest zbór w ogóle? Czy to jest to samo co kościół? Bo ja, Sławek, chodzę do kościoła na godzinę 10:00 tu do piramidy na Pogorzelcu w Kędzierzynie.
Zbór to po prostu zbiór pewnych jednostek, które w jakimś sensie zgadzają się i chcą ze sobą spotykać. A ponieważ mówimy o klimacie chrześcijańskim, czyli prawdopodobnie masz na myśli zbór chrystusowy, to po prostu jest to zbiór jednostek, które uznały, że Pana Jezusa chcą mieć za swoją głowę. I się razem spotykają, aby w rozmaity sposób te swoje przekonania, które łączą ich wspólnie, nazwijmy to kultywować albo uprawiać tak, żeby one były jak najbardziej plenne w przynoszeniu chwały dla Boga.
Dobrze, no ja oczywiście miałem w zanadrzu pytanie, czy wy tam macie kawiarnię, żeby się spotykać, żeby pić kawę, ale wygląda na to, że jednak spotykacie się w innym celu. Mówisz czczenie Boga. Na czym to polega? Czy to jest to samo, co w kościele? Jest ksiądz, który prowadzi mszę, przyklękamy, żegnamy się, przyjmujemy komunię.
Nie no, czczenie Boga to jest coś, co realizujemy w naszym codziennym życiu.
No to
czy
po co chodzicie do zboru?
Cokolwiek innego czynicie? Róbcie wszystko tak, żeby Pan Bóg był zadowolony z was.
Po co tam chodzisz w takim razie? Powiedz mi ty.
Po co? No, po pierwsze dlatego, że są to ludzie, z którymi czuję łączność duchową. W sensie takim, że ponieważ podobnie rozumiemy Pana Boga i podobnie rozumiemy rzeczy, które w Biblii On zapisał dla nas ludzi, no to wspólnie jakby badamy Pismo Święte po to, aby z tego wyciągać jeszcze więcej lekcji, które możemy praktykować w naszym życiu.
Wiesz co, ja chciałem zadać to pytanie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Dla mnie chodzenie do zboru nie jest rzeczą oczywistą, tak jak dla słuchacza, który zadawał mi to pytanie, ponieważ jestem urodzonym katolikiem, który później w drodze osobistych poszukiwań znalazł pewną drogę, w pewnym takim zborze właśnie się zakotwiczył. Oprócz tego jestem dziennikarzem chrześcijańskim. Daje mi to pewne prawo zadawania tobie pytania takiego na przykład jak to, czy ty starasz się używać umysłu, rozumu, bo być może po prostu twoi rodzice chodzili do zboru, chodzisz tam, no i tak zostało.
No nie, nie tak jest z moim życiem. Również wszystko, co robię w swoim życiu, to raczej
analizujesz to chociaż.
Oczywiście. I to jest coś, co chcę robić, musi wynikać z mojego przekonania, bo wszystko, co jest bez przekonania, to jest tylko jakimś automatycznym czynieniem rzeczy, które nie mogą jakby niczego zmienić w moim życiu. Albo są trochę takim bezcelowym. Nie robię nic na zasadzie takiej, bo ktoś mnie czegoś nauczył i ja dlatego tak robię. Przynajmniej jeśli chodzi o te sprawy związane z wiarą, to jest coś, co wynika z mojego własnego, osobistego przekonania.
Szukasz
niezależnie
własnej...
od tego, czy moi rodzice mieli podobne przekonania, czy inne, w pewnym momencie ja stanąłem w takim punkcie w swoim życiu, w którym zacząłem się nad tym zastanawiać i podjąłem pewne kroki, które są tylko i wyłącznie moimi osobistymi krokami, a nie krokami moich rodziców, moich przyjaciół czy moich znajomych. To są moje osobiste kroki, które działy się, sprawy, które się działy między mną a Bogiem i nikim więcej.
Szukasz osobistej relacji z Bogiem, osobistej relacji z Jezusem. Dobrze to zrozumiałem?
Tak, tak. Przez całe życie jest to mój sposób na życie, żeby życie miało sens.
Czujesz się lepszy przez to od innych, tych, którzy nie poszukują Boga na przykład?
Ależ W czym się miałbym czuć lepszy?
Powiedz mi, czy ten zbór, do którego uczęszczasz, mówisz, uczęszczasz tam, przemyślałeś pewne rzeczy, czy to jest najlepszy zbór, ten jedyny, który daje zbawienie?
A zbór nie daje zbawienia. Pan Jezus daje zbawienie.
No tak, ale słyszałem głosy. Czy ty też jesteś człowiekiem, który wierzy na przykład to, że jedynie osoby, które gromadzą się w domu biblijnym, gdzieś tam daleko w Stanach, pewne prawdy podają, że tylko osoby, które są im posłuszne, będą zbawione na przykład?
Ależ posłuszeństwo jakimkolwiek ludziom też nie daje żadnego zbawienia. To jest jakiś wymysł. Każda organizacja, Sławek, pracujesz w korporacji. Czy posłuszeństwo w korporacji da ci zbawienie? Niezależnie, czy to jest korporacja, no, czy można oczywiście również nazwać korporacją wiary, bo każe ci wierzyć w różne sprawy, na przykład to, że dostaniesz wypłatę, jeśli będziesz posłuszny, albo nie będziesz posłuszny. Pracujesz dla wypłaty wtedy, prawda?
No tak, rozumiem, że ty też pracujesz dla pewnej wypłaty.
Nie.
To dlaczego jesteś chrześcijaninem? Bo to jest takie pytanie, które ludzie zadają. Dlaczego jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś dumny z tego, że jesteś chrześcijaninem? To są pytania podstawowe, ale ważne. Myślałeś o tym kiedykolwiek? Czy chodzisz tak po prostu, bo rodzice kazali?
Zadałeś kilka pytań na raz i teraz najpierw to pierwsze. Czyli dlaczego?
Jesteś chrześcijaninem.
Dlatego, że mi to sprawia po prostu radość, przyjemność w moim życiu. Jeśli jestem przekonany, że to, co robię, sprawia, że mój ojciec w niebie jest ze mnie zadowolony, ja chciałbym, żeby był zadowolony. To jest coś, co tak samo jeśli ja... Jeśli chcesz swojemu fizycznemu ojcu sprawić radość, to podobnie postępujesz. To nie jest... Nie myślisz sobie, że to jest dlatego, że to jest mój ojciec, ja to z obowiązku powinienem zrobić. Nie. Robię dlatego, że jest to po prostu dobre. Lubię to robić. Posłuszeństwo Bogu może być dwojakiego rodzaju. Jestem posłuszny Bogu, bo tak należy robić. Czytam Biblię i widzę, że coś Pan Bóg ode mnie żąda, no to ja wiedząc, już rozumiejąc, że Bóg tego żąda ode mnie, czy czegoś tam, jakiegoś sposobu postępowania, no to mogę tak robić, bo tak Bóg wymaga. Ale równie dobrze mogę robić to, dlatego że uznaję, że to jest dobre. No i wtedy, gdy jest to dla mnie obowiązkiem, gdybym to traktował jako obowiązek, no to pewnie by to byłoby dla mnie trochę ciężkie. A im bardziej ja to lubię, kocham, miłuję, rozmiłowuję się w tym, tym jest to dla mnie przyjemniejsze i łatwiejsze. To tak jak z wynoszeniem śmieci. Możesz wynosić śmieci, bo ci żona każe, a możesz mówić, no ja w ten sposób okazuję miłość. I ten kosz, który niesiesz, jest już znacznie lżejszy. Mimo, że fizycznie się nic nie zmieniło.
Jesteś szczęśliwy z tego faktu, że jesteś chrześcijaninem? Jesteś dumny z faktu, że jesteś chrześcijaninem?
Dumny. Nie wiem, być może coś innego. Nie do końca rozumiem, co byś chciał powiedzieć. To nie jest tak, że wychodzę i mówię, patrzcie na mnie, ja jestem chrześcijaninem.
Jestem lepszy.
Jestem lepszy, czy jestem w jakiś tam sposób z tego powodu... Oj, wy biedni ludzie, wy niech jesteście chrześcijanami.
No właśnie, wręcz przeciwnie. Wielu osób nie zna Boga i powiem szczerze, kiedy z nimi rozmawiam, nie czują się wcale gorzej od ciebie.
Ależ mają do tego
A są
prawo.
Gorsi?
Ależ nie. Za dużo słowa ależ używam.
No tak, ależ to właśnie wy, duchowni, skazujecie innych na piekło.
Ja nie skazuję. Nie znajduję w Piśmie Świętym czegokolwiek, co by miało powiedzieć jakiemukolwiek człowiekowi, że przez to, że ty masz swoją własną wolę i starasz się według niej postępować, niezależnie co to oznacza, to znaczy, że ty już tam jesteś stracony. Wręcz przeciwnie.
Nie uważasz...
Pan Bóg zawsze szanuje człowieka, który ma własną wolę.
Nie uważasz, że chrześcijaństwo jest troszeczkę demodé, a Bóg jest homofobem, starym dziadkiem, który siedzi i mówi, nie, wy na przykład do pary gejów mówi, wy jesteście skazani na wieczne potępienie, bo robicie rzeczy obrzydliwe.
Pewne rzeczy Pan Bóg nazwał, że są obrzydliwe, ale nie ludzi. Panu Bogu zależy na człowieku, ale co nie znaczy, że pochwala pewne rzeczy, które ludzie robią. I pewne sprawy są, jeśli teraz akurat mówimy...
Homoseksualizm.
Tak.
Gorący temat.
No, a tak to może i tak, ale jest to sprawa dosyć precyzyjnie i jasno opisana w Piśmie Świętym. co nie zmienia faktu, że Panu Bogu zależy raczej na tym, żeby człowiek, na człowieku, a nie na tym, w jaki sposób żyje. No bo to przykład Abrahama. Abraham, mimo że wiedział, co robią sodomici, co robią ludzie w Gomorze, prosił Pana Boga, aby ze względu na kilku ludzi, których tam być może sprawiedliwych się znajdzie, Pan Bóg uratował, przebaczył, tak, albo może nie przebaczył, ale nie zniszczył tych wszystkich ludzi, którzy mimo tego, że oni są tak źli, to jednak próbował ich uratować, używając takiego argumentu, może się znajdzie kilku ludzi tam sprawiedliwych i ze względu na nich ty uratujesz tą resztę. To jest coś, co pokazuje, że ważniejsze jest nie sam grzech, tylko grzesznik. Pan Bóg nie akceptuje grzechu, ale grzesznika chce wyciągnąć z błota, w którym się znalazł, niezależnie jakim rodzajem błota, o jakim są różne błota, tak? Jest takie błoto, o którym teraz mówisz, które w Piśmie Świętym jest wyraźnie nazwane czymś, co jest rzeczą niepodobającą się Bogu, podobnie jak na przykład złodziejstwo, czy różne cudzołóstwo, różne rzeczy.
W przypadku złodzieja można się kłócić o tym, czy on urodził się złodziejem. Myślę, że on został złodziejem. Natomiast w przypadku osób, które mają inną orientację, one często rodzą się w obcym ciele, one, można powiedzieć, że takimi je stworzył Pan Bóg, a zatem musiałbym się tutaj z Tobą nie zgodzić. Rzecz nie jest taka prosta. A jednak Wy jesteście bardzo kategoryczni jako księża, starsi zborów, pastorowie. Mówicie koniec, potępienie, no i każecie temu człowiekowi zmienić się. A to nie jest czasami takie proste, wiesz? Nie każdy musi być chrześcijaninem.
Ja nie potępię tego człowieka, ale nie powiem, ale również go nie pochwalę. Więc jeśli, Sławek, nie możesz ode mnie oczekiwać, że będę starać się... Nie chodzi o to, że ja nie chcę zrozumieć jakiegoś człowieka z jego problemem, bo każdy ma różnego rodzaju problemy. My wszyscy nie urodziliśmy się doskonali. Każdy z nas ma jakieś w sobie pozostałości po swoich przodkach, które zniewalają go do czynienia pewnych rzeczy. Jeden ma skłonność do robienia takich spraw, drugi do innych spraw i czasami mówimy o tym, że wyssane wręcz z mlekiem matki. No to dobrze, to jest fakt. Mamy takie rozmaite skłonności, ale teraz to, co my z nimi możemy robić, to zdaniem Pisma Świętego w pewien sposób powinniśmy je potraktować jako naszych nieprzyjaciół. Jeśli patrzymy na Pana Jezusa i widzimy, że On jako wzór człowieka doskonałego był inny, inne miał wartości, to my chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, żebyśmy się starali być podobnymi do Pana Jezusa. Więc nie mogę mówić równocześnie jedno i drugie, tak? Rzeczy sprzeczne ze sobą, czy robić coś innego, mówić coś innego, bo to po prostu nie o to chodzi, że my mamy mieć na ustach jakby sprawy święte, a w swoim życiu sprawy nieświęte. To nie jest prostota, zwyczajna prostota chrześcijańska, do której o jakiej czytamy w Dziejach Apostolskich.
Wybrałeś drogę chrześcijaństwa. Ta droga jawi się jednak jako niezbyt atrakcyjna, jako trudna, nieciekawa w obecnych czasach, które są czasami ogromnej wolności i tolerancji.
Tak, to trzeba powiedzieć z pełną świadomością. Nie zachęcam nikogo, kto boi się wyzwań, kto boi się, że jest człowiekiem za słabym, żeby cokolwiek robić, żeby stał się chrześcijaninem. Zachęcam natomiast takich, którzy chcą znaleźć odpowiedzi w swoim życiu, związane z tym, żeby wiedzieć, kim są. Jeśli oni są ciekawi, to na pewno znajdą swoją własną drogę porozumienia z Panem Bogiem.
Dobrze, powiedz mi, czy warto jest przynależeć do jakiegoś zboru? Jeżeli ktoś, jakiś człowiek mówi, nie, mi wystarczy, pomodlę się w domu, pójdę na spacer z pieskiem, zapiszę się na przykład do psychologa, czy pójdę na grupę jogi.
Zbór chroni przed egoizmem, moim zdaniem. Jest takim dobrym zabezpieczeniem przed myśleniem, że ja jeden jestem w stanie sobie poradzić w życiu, albo ja jeden, jeśli ja żyję z Panem Jezusem, czy z Panem Bogiem, to sobie już damy radę w życiu. Oczywiście może to być prawdą, bo to jeśli byśmy spojrzeli na to jakby z takiego punktu widzenia, mi wystarczy Chrystus i już mogę w swoje życie gdzieś tam ułożyć. Ale zbór powoduje, że my wspólnie, razem możemy się nie tylko napominać, nie tylko pouczać, nauczać, tak, ale możemy się wzmacniać w rozmaity sposób, podpierać jeden drugiego.
Możecie
uczyć
również
się wzajemnie z nie tylko z jakby z jakichś nauk, tylko i z praktyki. Uczymy się wzajemnie być Chrystusowymi, a nie tylko tego, co Pismo Święte mówi, jakimi powinniśmy być, tylko żeby to zrealizować, praktyki. A jak można praktykować bez innych?
Praktyka wskazuje, że się kłócicie, praktyka wskazuje, że macie sprzeczne zdania, praktyka wskazuje na to, że następują rozłamy w zborach. Zgodzisz się z tym? Jest to?
Ja wychodzę z założenia raczej takiego, w chwili obecnej może się zmieni, że jeśli jest sytuacja, w której dwie strony się nie zgadzają i to tak, że nie ma jakby szansy na porozumienie, to lepiej się rozejść, dopóki jeszcze potrafimy sobie patrzeć w oczy, niż dojść do momentu, w którym nawet spojrzenie w oczy będzie boleć, albo widok drugiego człowieka. Bo wolę powiedzieć komuś dzień dobry, chociażby i wiedzieć, że dzień dobry usłyszę, niż dojść do takiego stopnia jakby zacietrzewienia, w którym nie będziemy w stanie nawet tego takich podstawowych ludzkich rzeczy sobie powiedzieć, podać rękę. Tak, podanie ręki to jest rzecz normalna, która pomiędzy ludźmi powinna być. I raczej bym nie chciał dochodzić do takiej sytuacji z kimkolwiek, żebym miał nie podawać komuś ręki.
Dobrze, ja na koniec chciałbym powiedzieć tak. Współżycie łatwe, współżycie trudne. To jest tytuł książki Stefana Gaczyńskiego, wydanej kiedyś w latach 70. Kilka wznowień. Bardzo ciekawa książka. I tam, gdzie są ludzie, tam są ludzkie problemy. A te problemy były omówione w innych nagraniach z cyklu Rozmowy o Biblii. Na przykład trudna matematyka, pierwiastek z liczby ujemnej. No, ale prócz tych trudnych nagrań, mamy też nagrania łatwe i bardzo przyjemne. Zapraszam na serwer. Bardzo wiele osób nas wspiera, bardzo wiele osób słucha. Tutaj taki mamy dzisiaj mikrofon, który pan Doliński, to jest mikrofon Neumanna KM84, jest testowany. Ania Paleta ślicznie nam śpiewa czołówkę. A na końcu Zdzisiu Zieliński z Iłowy Żagańskiej, którego pozdrawiam, też wspiera nas swoją pieśnią. A ciebie, Dawid, chciałbym zapytać na koniec, dziękując za to, że mimo zmęczenia, mimo tej podróży, którą odbywasz, że chciałeś tu się zatrzymać, udzielić odpowiedzi, powiedz mi proszę, w jednym zdaniu, jaki jest Twój Bóg? Ten, w którego wierzysz.
Dobry. Bóg jest dobry.
No cóż, zachęcam innych do tego, żeby posłuchali kilku nagrań o tej miłości Bożej skierowanej do człowieka, nie tylko tych o trudnej matematyce. Dziękuję, Dawid.
Dziękuję również.
Kto szuka Cię, już znalazł Ciebie, już Cię ma, komu Ciebie trzeba. Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie. Kto głodny go, jest Twego chleba. Widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy.